drodzy bracia, to wielka, wielka przyjemność tutaj być między wami, tym bardziej, że to taka niespodziewana rzeczywiście wizyta, ponieważ jesteśmy w długiej podróży i ten tydzień był właściwie tak słabo zaplanowany, albo w ogóle niezaplanowany, zostawiliśmy go otwarty, że coś zrobimy. Tak sobie myśleliśmy, będziemy gdzieś w okolicach Lublina, że tak, miałbym ochotę w stronę Białowieży gdzieś, bo nigdy nie byłem, odetchnąć świeżym powietrzem. No i tak się złożyło, że brat Paweł Lipianin mówi, wiesz co, ty, ja też planowałem jechać na tą stronę, to może razem pojedziemy. No i tak się ułożyła nasz ten tydzień, a tak jak już brat Adam mówił, że w niedzielę zadzwonił, a słyszałem, że jedziecie w naszą stronę, a my mamy w środę zebranie. Więc z wielką radością sobie pomyślałem, o, to jest wspaniałe uzasadnienie, dlaczego opłacało się jednak pomyśleć o wyjeździe na północ, bo tego spotkania z braćmi akurat się nie spodziewałem, a sprawia mi ono od niedzieli wielką przyjemność, a dzisiaj oczywiście szczególną, kiedy was widzę. Macie oczywiście też serdeczne pozdrowienia od waszych braci z Niemiec, tak mogę ogólnie powiedzieć, ponieważ w jakiś sposób reprezentowałem braci niemieckich na konwencji w Bajamara, więc tak się czuję przedstawicielem w tej chwili i wszędzie pozdrawiam od braterstwa z Niemiec, a może i nawet częściowo ze Francji, dlatego że mamy częstą społeczność z braćmi francuskimi również, no i oczywiście w szczególności od mojego zgromadzenia Ludwigshafen, od mojej siostry Violi z mężem, którą dzisiaj jeszcze SMS-owałem, bo tutaj odkrywaliśmy rodzinne strony Szegidewiczów, ponieważ Szegidewicze to jest ród tatarski i postanowiliśmy dzisiaj powędrować po cmentarzach tatarskich i poodkrywać groby Szegidewiczów. Pofotografowaliśmy wszystkie w nadziei, że może któryś z nich po zmartwychwstaniu okaże się spokrewniony jakoś z moim szwagrem Bogdanem, który was oczywiście serdecznie pozdrawia wraz z siostrą. A do tego oczywiście dołącza się cała ta nasza długa pielgrzymka, już mogę powiedzieć, po Bajamare, gdzie byliśmy na międzynarodowym spotkaniu braci Szanów, w którym też tak, no już wcześniej sobie zaplanowaliśmy, że mamy ochotę zobaczyć Szanów, bo moje rodzinne zgromadzenie w Myślachowicach już nie istnieje jako takie i dołączyło właśnie do zgromadzenia w Szanowie, także mogę powiedzieć, to jest moje też rodzinne zgromadzenie w tym momencie. Częstochowa, to było wspomniane, że też tam się ucieszyliśmy i z młodą parą i z braćmi ze zgromadzenia w niedzielę, Budziarze już były wspomniane, Oleszyce, których mieliśmy też przywilej zagościć, no i Lwów, nasza ostatnia, przedostatnia stacja, bo tutaj w tej chwili jest ostatnia przed tą następną w Biłgoraju, być może jeszcze w Szanowie jak pan da. I przyznam, że nie spodziewałem się, że tak, aż tak bardzo bogate będą duchowo te 5 tygodni naszej podróży. Te wszystkie serdeczne życzenia, wyrazy miłości wam tutaj z przyjemnością przekazuję oczywiście. Jak brat Adam do mnie zadzwonił, powiedział, jakbyś przyjechał i zagospodarował nam chwilę czasu, no to przyznam, że w pierwszej chwili pomyślałem o takim wykładzie o okupie. Ale na pewno jeszcze nie słyszeliście, nie, może słyszeliście taki podobny raz wykład, Piotr Kreiser mówił, brat Piotr Kreiser, może ktoś z was słyszał, w takim ujęciu starotestamentalnym, ale przedwczoraj, obudziłem się za wcześnie rano, jak zwykle ostatnio się budzę wcześnie rano, widocznie powietrze Puszczy Białowieskiej tak na mnie podziałało, że przyszedł mi do głowy inny pomysł, bo przygotowałem sobie wykład o moich synach, właściwie, może nie bardzo, mam dwóch synów. Jest przypowieść w Biblii o dwóch synach. I tak myślałem, a po ślubie jednego w Częstochowie będzie dobra okazja, żeby tą refleksją się podzielić, ale potem się ułożyło inaczej, bo państwo młodzi powiedzieli, znaczy mój syn Jakub, który się ożenił półtora tygodnia temu z Martą Kreiser, oni powiedzieli, wiesz co, nie, chcemy coś takiego bardziej weselnego, bo to jednak będzie społeczność ze zborem jednak tematyczna, więc musiałem wyciągnąć gdzieś z rękawa jakiś inny temat i przez wczoraj obudziłem się właśnie w Puszczy Białowieskiej. Przyszło mi do głowy, że to może być jednak dobra refleksja. Tutaj cieszę się, sporo młodzieży widzę. Może będzie pożyteczny dla was, dla waszego zgromadzenia, dla młodzieży i dla mnie, mam nadzieję, ku chwale Bożej. A to taka rzadka dość przypowieść, rzadko omawiana, bo wydaje się strasznie prosta. I ona w gruncie rzeczy jest prosta. Ja tą prostotą chciałbym się z wami podzielić. A chodzi mi o Ewangelii Mateusza, 21 rozdział. Przeczytamy sobie ten fragment, on nie jest długi, z kontekstem, to znaczy przypowieść jest osadzona w ścisłym kontekście i dlatego chcąc być może ją dobrze zrozumieć, zerkniemy również na to poprzedzające pytanie. O ile mi się udało to sprawdzić, nie występuje ta przypowieść w żadnej innej Ewangelii poza Ewangelią Mateusza. I w tym miejscu, w którym ona występuje, też żaden z innych, jakby Mateusz wtrąca ją w takie miejsce, w którym po jednej nauce Jezusa następuje inna, a jakby Mateusz ją tam celowo wprowadza, wciska, włącza po to, żeby pokazać pewną zasadę, pewną naukę i ja spróbuję na nią zwrócić uwagę, może spróbujemy razem na nią zwrócić uwagę. Przeczytajmy te wersety. Ewangelia Mateusza 21, od 24 do 32. A odpowiadając Jezus, rzekł im, spytam ja was o jedną rzecz, którą, jeśli mi powiecie, ja wam powiem, którą mocą to czynię. Tu dodam słowo komentarza, chociaż myślę, że wszyscy znamy doskonale tę historię, że Pan Jezus wygnał przekupnych ze świątyni, co oczywiście bardzo rozzłościło mocodawców. Przypuszczam, że korzystali z dochodów tych przekupniów. I wysyłają przedstawicielstwo do Pana Jezusa i mówią, jakim prawem to czynisz? No, bardzo uzasadnione pytanie. Wyobraźmy sobie jakieś targowisko, czy byliśmy nie też w Częstochowie na Jasnej Górze, gdyby tam ktoś wszedł, powywracał stoły z dewocjonaliami, poprzeganiał ludzi. No myślę, że Paulini zareagowaliby znacznie ostrzej, niż to uczynili kapłani. Z wielką kulturą posłali poselstwo, mówią, kim jesteś, jakim prawem to czynisz. I na to właśnie Pan Jezus odpowiada pytaniem na pytanie, jak czasami miał w zwyczaju. Jeśli mi odpowiedzie na moje pytanie, ja odpowiem wam na wasze. I zadaję to pytanie. Chrzest Jana, skąd był? Z nieba czy z ludzi? A oni myśleli sami w sobie, mówiąc, jeśli powiemy z nieba, rzeczy nam, czemu żeście mu wtedy nie uwierzyli? Jeśli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu. Bo Jana wszyscy mają za proroka. A odpowiedział Jezus, odpowiadając Jezusowi, że nie wiemy. Rzekł im i on, ja wam nie powiem, którą mocą to czynię. Taka osobliwa rozmowa, właściwie oczekiwalibyśmy od Pana Jezusa coś więcej w takiej sytuacji, ale nie powiedział nic więcej. Po prostu nie wylegitymował się, nie pokazał cudu, nie zademonstrował mocy, tylko powiedział, nie umiecie odpowiedzieć na takie proste pytanie, ja wam też nie powiem. Ale tutaj w tym momencie teraz inni ewangeliści od razu umieszczają, umieszcza po tej nauce, czy po tym pytaniu, naukę przypowieści o winnicy, o złych winiarzach właściwie, która ukazuje przyszłość tej elity izraelskiej, która w tamtym czasie miała niebawem utracić swoją pozycję. A Mateusz umieszcza tutaj jedną przypowieść Pana Jezusa, którą najwyraźniej zapomnieli inni ewangeliści, inni apostołowie. I teraz przystępujemy do tej przypowieści od 28 wersetu. Ale cóż się wam zda? Człowiek niektóry miał dwóch synów, a przystąpiwszy do pierwszego rzekł, synu, idź, rób dziś na winnicy mojej. A on odpowiadając rzekł, nie chcę. Ale potem obaczywszy się poszedł. A przystąpiwszy do drugiego rzekł także, a on odpowiadając rzekł, idę, panie, ale nie szedł. Który z tych dwóch uczynił wolę ojcowską? I rzekli mu, on pierwszy. Rzekł mi Jezus, zaprawdę powiadam wam, że was celnicy i wszetecznice uprzedzają do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł do was Jan drogą sprawiedliwości, a nie uwierzyliście mu. Ale celnicy i wszetecznice uwierzyli mu, a wy widząc to przecież się nie obaczyliście, abyście mu uwierzyli. Tutaj padły te twarde słowa odpowiedzi, którą właściwie Pan Jezus chciał powiedzieć wcześniej, powinien był powiedzieć kapłanom zadającym mu pytanie. Mnie pytacie? Zapytajcie Jana. Mnie pytajcie? Pytacie o to, kim jestem? Zapytajcie Boga, który udzielił mi mocy do spełniania moich uczynków. Ja nie muszę wam demonstrować żadne znamie. Wam nie będzie dane żaden znak więcej, jak tylko znak Jonasza. Czy nie cuda mocą Bożą od 3 lat. Jan prorokował mnie, wielki, uznany prorok. A wy pytacie, jakim prawem, jaką mocą to czynię. Celnicy i wszetecznice uprzedzają was do królestwa. Może byśmy powinni przetłumaczyć: skorumpowani urzędnicy i prostytutki uprzedzają, uprzedzili faryzeuszy do królestwa. Bardzo twarde słowa. I chciałbym, aby one nigdy nie miały zastosowania do nas i do naszej sytuacji. Ale boję się, że tak nie jest, że ta nauka była nie tylko dla tamtych ludzi, nie tylko dla elit, przedstawicieli tamtego narodu, złych elit, prowadzących w złą stronę. Ta nauka jest dla całego Kościoła, dla wszystkich wierzących i również dla mnie. Jakaż to nauka? No, nauka jest dość prosta. Pan Jezus mówi, pewien człowiek miał 2 synów, powiedział jednemu: zrób coś dla mnie. On powiedział: nie, nie mam ochoty. Ale potem poszedł i zrobił. A drugi: oczywiście, jasne, zrobię. A potem nie zrobił. No i proste pytanie było wola ojca: kto ją wykonał? Odpowiedzieli: dobrze. Tym razem odpowiedź była dobra. I mówi: wy tak jesteście. Dlaczego faryzeusze, przywódcy narodu izraelskiego, bo chyba ich przede wszystkim miał Pan Jezus na myśli, dlaczego byli takimi ludźmi, którzy powiedzieli: zrobię, wykonam wolę ojcowską, a jej nie wykonali? No prosta sprawa, tutaj w kontekście tkwi odpowiedź. Jan Chrzciciel był posłanym prorokiem od Boga, my to wiemy, ale wtedy trzeba było uwierzyć. Prosto się mówi. Czy byśmy uwierzyli? Czy byśmy się znaleźli wśród tych, którzy posłuchali Jana i poszli potem do Jezusa i słuchali kazań Jezusa, jego cudowne rozmnożenia chleba, obserwowali i chodzili za nim krok w krok? Czy byśmy powiedzieli: no, dobrze mówi, mądry człowiek, i poszli swoją drogą? Nie wiem, gdzie ja bym się znalazł. Źle myślę o sobie, że jeśli bym Pan Bóg łaski nie dał, to być może byłbym wśród tych, których Pan Jezus nazwałby tym synem, który powiedział: zrobi, a nie zrobił. Faryzeusze byli tymi, którzy oczekiwali na Mesjasza. Jeżeli tu był wspomniany rabin Fruchtenbaum się nazywa, nie? Kiedyś słuchałem kilku jego wykładów z nagrań. Długo opisywał właśnie ten konflikt faryzeuszy, czy Pana Jezusa, z nauką faryzeuszy. To byli ludzie, którzy bardzo pragnęli dostać się do królestwa, którzy byli ludźmi bardzo pobożnymi, którzy byli ludźmi oczekującymi na radę i sprawę Bożą i pragnącymi ją czynić, którzy mieli całe wyobrażenie o tym, jakim ma być Mesjasz, jakie cuda ma pełnić, mieli całą naukę z tym związaną, definicję, mieli cuda mesjańskie. No i nagle zostali skonfrontowani z taką sytuacją, że oto pojawił się ten, którego oczekiwali. I pokazał im cuda mesjańskie. Ale pokazał je w sposób tak przewrotny, tak trudny do przyjęcia. Bo jeśli oni mówili: ślepego od urodzenia może uzdrowić tylko Mesjasz, to Mesjasz owszem uzdrowił ślepego od urodzenia, ale zrobił to tak, żeby faryzeusze nie mogli przyjąć. Żeby faryzeusz najpierw musiał przestać być faryzeuszem, a potem dopiero mógł się zwrócić do Jezusa, bo Jezus to zrobił w sabat i jeszcze zrobił na złość w taki sposób, żeby było to przeciwne nauce faryzeuszy. Nie Bożej nauce o sabacie, ale faryzejskiej nauce o sabacie. Prowokacyjnie się zachował. Pomazał oczy błotem, czego nie wolno było robić w sabat. Wolno było według faryzeuszy uzdrawiać sabat. Ale nie wolno było niczym pomazać. Tak było w Talmudzie napisane. A Jezus na złość pomazał. I jeszcze kazał przez całe miasto iść temu ślepemu. Przecież wody tam na górze świątyni, gdzie on był, było pod dostatkiem, żeby się mógł myć. A on mu kazał iść do sadzawki Syloe. Przez całe miasto. Wszyscy szli w przeciwną stronę. Tłok był. Święto było. A on pod prąd, ślepy. Ktoś go musiał prowadzić. Tu przeciskać się przez tłum i wszyscy widzą człowieka z pomazanymi oczami. No gdzież ty idziesz? To sadzawki Syloe się umyć. Co się stało? No, pomazali mi oczy, powiedzieli, że będę zdrowy. W sabat. No i teraz jest cud mesjański, ale nie tak. I teraz trzeba wybrać. między przyjęciem Jezusa, a przyjęciem Mesjasza, a zostawieniem swojej nauki. Znaczy, zostawić swoją naukę, przyjąć Mesjasza, albo zostawić swoją naukę i odrzucić Mesjasza. Wybrali swoją naukę. Wiecie, jak wyglądali z tej sytuacji? Wiecie. Nie było innego wyjścia. Można go było albo przyjąć jako Mesjasza, minąć tego cudu się nie dało, albo powiedzieć mocą diabelską to czynić, albo bluźnić. Nie było trzeciej drogi. Jezus zwalczał faryzeuszy. Jezus zwalczał ich naukę, zwalczał ich podejście i opowiedział na ten temat bardzo wiele przypowieści. Pokazywał, jak tragicznym nieporozumieniem jest nauka faryzeuszy. Jak bardzo odbiega od tego, czego oczekiwał Bóg, dając zakon. On mówi, tamto mieliście czynić, obmywać kubki, misy, starać się o te szczegóły, rozumieć, teologizować wszystko, symbolizować, alegoryzować, szczegółowo wypełniać zakon. Wszystko to mogliście czynić, tylko nie zapomnieć o wnętrzu. Ale jeżeli będziesz 2 godziny rozprawiał o tym, jakim nożem należy i na jakiej ceracie kroić ofiarę i nie powiesz ani słowa o tym, do czego ta ofiara służy i po co Pan Bóg ją dał, to miniesz się z celem, stracisz tę istotę, utracisz sedno sprawy. I temu się sprzeciwił Jezus. Nie sprzeciwił się wcale oddawaniu 10 z mięty janyżu. Nie sprzeciwiał się myciu rąk przed jedzeniem. Bracia, myjmy ręce przed jedzeniem. Błagam was, to jest bardzo dobry obyczaj. Pan Jezus naprawdę temu się nie sprzeciwiał. Ale sprzeciwiał się temu, jeżeli się gardziło człowiekiem, dlatego, że szedł przez pole i zerwał kłosa i wsadził do buzi. Zawsze mył ręce, no ale czasami tam, ale dla faryzeusza było lepiej umrzeć z głodu, iść 40 km do studni, nie zjeść. Ale nieumytymi rękami było gorzej zjeść niż zabić. Jeżeli miałem coś, czym mogłem komuś usłużyć, to mogłem z tego wybrnąć, Bóg jest ważniejszy, oddać to na dar dla Pana Boga. I wiecie, jakie było uzasadnienie tej nauki faryzejskiej? Będziecie zaskoczeni, jak dobrze ją znamy, tą naukę. Pamiętacie ten zarzut? Jeżeli Pana Jezusa macie naukę o korban, czyli dar to jest Boży, to znaczy, miałeś pomóc rodzicom, bo masz coś, ale mówiłeś, to nie jest moja, to oddałem Bogu. Ja nie mogę, teraz Pan Bóg dysponuje tym. To znaczy, Pan Bóg, co prawda, nie zabrał sobie tego daru. Bo jaka była nauka faryzeuszy? Oddał mi to w użytkowanie, w dzierżawę, a mi tym służył, ale to nie moje. Rodzicom nie mogę usłużyć, bo to własność Boża, właściwie trzeba zapytać Boga. Jak to kiedyś usłyszałem tę naukę, że właściwie oddajemy Panu Bogu wszystko, co mamy, a potem Pan Bóg nam to oddaje w użytkowanie. To dziwnie znajoma mi się to wydała ta nauka, bo tak faryzeusz oddawał Panu Bogu wszystko i następnie to użytkował. Właściwie dalej robił to samo, co poprzednio z tym wszystkim, co miał. Nic się nie zmieniało w jego życiu. Tyle tylko, że nie bardzo mógł komuś pomóc tym, co miał, bo to było własnością Bożą. Z taką nauką walczył Jezus. Z takim podejściem, z takim stosunkiem. I dlatego powiedział tę przypowieść o 2 synach. Jeden, który mówi, że zrobi, a nie robi, to znaczy faryzeusz, który mówi, ja chcę być dobry, ja chcę wypełnić zakon, to jest dla mnie, ja chcę zrozumieć Boga. No i na tym chce się kończy i liczy na to, że Pan Bóg jego szlachetne intencje usprawiedliwi i weźmie poczyta za uczynki. A kiedy konfrontowany jest z Jezusem, który mówi, chodź, zostaw to wszystko, chodź za mną, no mówisz, no ja mam cały zestaw przepisów na to, jak ja i za kim mogę iść, a ja nie wiem, kim ty jesteś. I drugi syn, który właściwie powiedział, wiesz co, nie chcę mi się, mam cię gdzieś i twoją wolę i twoje sprawy. Wolę się zająć swoim życiem. Pamiętam inną przypowieść, jeszcze jedna przypowieść o 2 synach, znacie ją bardzo dobrze. O jakimś synu, który powiedział, wiesz co, daj mi moją kasę, bo chcę się dobrze zabawić. I ojciec mu dał kasę. I wcale się go nie wyrzekł. Chciał go mieć z powrotem, ale ten syn w pewnym momencie stał się dla niego ważniejszy niż ten drugi, który mu cały czas służył. I ten drugi miał pretensje o to. Miał żal. Może i słusznie z ludzkiego punktu widzenia. Że Pan Jezus wziął taki przykład dwóch synów. Nie chcę powiedzieć, że ja mam takich dwóch synów, ale mam dwóch synów, dlatego tak sobie myślałem. Od razu pierwsza prosta nauka, że lepiej, akurat mam takiego jednego syna, który często jak coś mam do zrobienia, mam różne rzeczy do zrobienia, to go pytam, najpierw masz chwilę czasu, on mówi, a o co chodzi, a na co? To jest prawie zawsze taka pierwsza odpowiedź. Potem zrobi, ale prawie zawsze jest najpierw ten hamulec. Mam ważne sprawy, naukę, studia, wiele załatwień. Ale potem oczywiście pyta, no ale o co ci chodzi? No to i to. Dobra, my to zrobię. Nie? Fajnie. Nie? Nie chcę, żeby tutaj się drugi syn poczuł urażony. Drugi syn też tak podobnie reaguje. Nie mam trzeciego. Ale jest ta druga możliwość taka, że ktoś mówi zrobię i nie zrobi. To jest bardzo przykre, że mam tu i na myśli młodzież i was wszystkich. To jest bardzo przykre. Słowo wasze niech będzie tak albo nie. Jak mówisz, że zrobisz, to zrób. A jak nie jesteś pewien, to mówisz, to powiedz rzeczywiście na początku, a o co chodzi? Nie wiem, czy mam czas. Lepiej się trochę te zastrzeżenia zróbcie, bo to jest bardzo przykre, jak się mówi, że coś się zrobi, a się nie zrobi. Również jest przykre, jeżeli ktoś mówi, że nie będzie czegoś robił, że nie będzie robił komuś przykrości. Już obiecuję, już ostatni raz mi się to zdarzyło, a potem zdarza mi się znowu. Wszystkim nam się tak zdarza. Byłoby rzeczywiście lepiej wtedy zachować taką rezerwę i powiedzieć, no dobra, będę się starał tego już nie robić, zobaczę jak mi się uda, a potem się starać naprawdę ze wszystkich sił. Ale kiedy przeczytałem o tych dwóch, bo myślałem sobie, że tak z logicznego, ja kiedyś musiałem powiedzieć, że studiowałem, byłem studentem studiów technicznych, o tak to nazwę, by nie wiem, czy studiowałem. Ale byłem na takiej uczelni i uczono mi logicznego myślenia, zresztą matematykę bardzo lubiłem, to od razu jako matematykowi, logikowi przyszło mi do głowy, że właściwie dlaczego Pan Jezus tylko o dwóch powiedział? Właściwie powinno być cztery, bo są jeszcze dwie możliwości, że syn powiedział zrobię i zrobił, albo powiedział nie zrobię i nie zrobił. Tak logicznie biorąc jest cztery, czemu tylko dwóch? Wziął i to obydwaj właściwie tacy no nie do końca pozytywni, bo no jak jeden powiedział zrobię i nie zrobił, no to brzydka rzecz, owszem. Drugi powiedział, ja to przepraszam za ten kolokwialny taki język trochę, mam cię gdzieś, albo nie mam czasu, albo mam ważniejsze sprawy, no bo tak to brzmi dla ojca, jeżeli ojciec ma pewną rzecz do zrobienia, a syn mówi, wiesz co, nie mam czasu, ale potem zrobił, no. W sumie pozytywne, koniec pozytywny, ale najlepiej byłoby, żeby syn powiedział zrobię i zrobił, żebyśmy my, jako dzieci Boże, kiedy Bóg mówi zrób, to byśmy powiedzieli, tak, to robię. Postaram się, no wiadomo, może mi się nie udać, ale to ojciec rozumie, nie ma sprawy. Natomiast gorzej jest, że no, tak różnie reagujemy na to. Albo Bóg mówi, nie rób. Nie jedz, nie chodź, nie kosztuj tego. A my mówimy, a może jednak. Że no, optymalnie byłoby jednak, gdybyśmy zachowywali się właśnie jako ten trzeci syn. Kiedy tak pomyślałem, to czterech synach, kiedyś już myślałem, dawniej, jak rozmyślałem kiedyś na tą przypowieścią, ona jest taka prościutka, ma tą prostą lekcję. Właściwie by trzeba było powiedzieć, po pierwsze, bądź takim synem, co mówimy, owszem, zrobię i zrób. No, ale jak już, to w każdym razie ważne jest, żeby tą wolę Bożą wykonać. To w tym roku, na wiosnę, czytałem sobie w ramach przygotowania do pamiątki taką książkę o Haggadzie, Haggada Paschalna. Znaczy, ten Haggada Paschalna, wiecie co to jest. To jest opowieść, którą Żydzi czytają w czasie Paschy. No, jest bardzo sformalizowana w większości przypadków. Czasami się ją nawet śpiewa. Są Haggady śpiewane. To znaczy, od początku do końca cały ten tekst to trwa 24 albo 5 godzin wszystko. Z tych tekstów dość dużo ją się śpiewa. Albo się po prostu odczytuje. Większość Żydów się tym tak bardzo nie przejmuje. Nie umieją tego na pamięć. Tylko po prostu się ten tekst odczytuje. Można ją kupić. Myślę, że wielu z was ma tę książeczkę. Tę książeczkę znałem, czytałem wiele razy, ale w tym roku wpadła mi w rękę książka, która jest komentarzem do Haggady. bardzo pięknym komentarzem. Ja nie bym wam go polecił, ale ta książka jest napisana tylko w języku niemieckim. Friedrich Weinreb się nazywa autor, nieżyjący już Żyd z Lwowa, Lembergu właściwie trzeba by powiedzieć, bo sprzed wojny i osiadły w Szwajcarii wtedy, kiedy pisywał swoje książki. Padła mi w ręce przypadkowo, po prostu zobaczyłem tę książkę u kogoś, wiedziałem o niej, ale jakoś on napisał kilkadziesiąt książek, kilka z jego książek czytałem, zwróciłem uwagę na tą, pożyczoną i przeczytałem ją i byłem zachwycony jego komentarzami do Haggady. Nareszcie poczułem całość, poczułem ducha w tym tekście, bo on jest trudny miejscami. Ale między innymi objaśnił mi fragment Haggady i zwróciłem na niego uwagę w tym kontekście, właśnie przeczytam wam ten fragment. Fragment, który mówi o czterech synach. O tylu, ilu zawsze mi wydawało się, że powinno być w tej przypowieści Pana Jezusa. Przynajmniej o trzech powinien był wspomnieć. I ten fragment Haggady przeczytam wam. Tora mówi o czterech synach. Jeden jest mądry, drugi niegodziwy, trzeci naiwny, choć szlachetny i czwarty, który nie potrafi jeszcze zadać pytania. Co mówi mądry syn? Czym są świadectwa, ustawy i przepisy, które przykazał wam spełnić Haszem, nasz Bóg? Wtedy wyjaśnisz mu prawa Pesachu, aż do tego, które mówi, że po ofierze Pesachowej nie wolno już nic jeść. Co mówi niegodziwy syn? Czym jest dla was ta uroczystość? Mówi, dla was, a nie dla nas. Skoro wyłączył siebie z ogółu, zatem odrzucił główne zasady wiary. Masz mu więc dać nauczkę. A tam dosłownie po hebrajsku jest napisane, masz mu stępić zęby. Odpowiadając, to wyraz wdzięczności za to, co uczynił dla mnie Bóg. Dla mnie, Bóg, gdy wychodziłem z Egiptu. Dla mnie, a nie dla niego. Gdyby on tam był, nie zostałby wybawiony. Ten głupi syn, niegodziwy. Co mówi naiwny, choć szlachetny syn? Co to znaczy? Zatem odpowiedz mu. Siłą swojej ręki wyprowadził nas Bóg z Egiptu, z domu niewoli. A temu, który nie potrafi jeszcze zadać pytania, wyjaśnij sam z siebie, gdyż jest napisane i opowiesz tego dnia swojemu synowi, mówiąc za to, co uczynił dla mnie Bóg, gdy wychodziłem z Egiptu. Ten autor, Friedrich Weinreb, szeroko komentował te słowa, one są dość zagadkowe. Jak tak się je raz przeczyta, to ja kiedyś tak czytałem i nie bardzo rozumiałem i nie mamy tu czasu ani możliwości, żeby się zagłębiać w to objaśnienie, ale przy czytaniu uderzyła mnie właśnie ta liczba czterech synów. Jeden syn, ten niegodziwy, taki, który mówi nie zrobię i nie zrobił i taki syn no, mądry, który właściwie zadaje pytanie i tam zalecenie Talmudu jest, czy tej Haggady, żeby opowiedzieć mu o prawach pesachowych, ale do pewnego momentu, bo on resztę wie. Jemu nie trzeba objaśniać, bo czyli przykazanie trzeba wypełnić, dlatego że przykazanie mówi, będziesz opowiadał synom, dlaczego to robisz. Pamiętacie, był taki przepis. Synowie was zapytają, co to robicie, dlaczego tak robicie i masz im to objaśnić. Więc przykazanie jest, jak mądry się syn zapyta, no to mu wyjaśnisz, ale tylko tyle, żeby przykazanie wypełnić, bo właściwie on nic nie potrzebuje, to jest mądry człowiek. No i ten niegodziwy. Ale jest jeszcze ten niegodziwy, który się wyłącza z ogółu, to jest też bardzo przykra rzecz, bardzo surowo tutaj oceniona. I tych dwóch, ten szlachetny, chociaż naiwny, i ten, który nie potrafi jeszcze zadać pytania. Prawda, że brzmi to troszkę, jak gdybyśmy ich porównali do tych dwóch, o których Pan Jezus mówił. Do tego jednego, który powiedział, zrobię, a nie zrobił. No szlachetnie postąpił. Ale no, tutaj jest to powiedziane naiwny. To znaczy, że trochę czasami się przeliczamy z tymi deklaracjami. No i ten drugi, który jest biedny, no nie umie zadać pytania nawet nie wie, jak zadać pytanie i ty mu to objaśni. A jak mu objaśnisz, to on zrobi, bo on jest po prostu na razie jeszcze brakuje. Myślę, że tych dwóch miał Pan Jezus na myśli. Kiedy to czytałem, przyszło mi do głowy, przecież Pan Jezus wyjął tylko dwóch z tej Haggady. On wiedział i faryzeusze znali tę Haggadę. Haggada pochodzi z drugiego wieku, jest spisana w drugim wieku. Ale utrzymują specjaliści, Żydzi sami, że jest znacznie starsza, tylko nie była spisana, tylko była tradycją ustną powtarzana. Przyszło mi do głowy, Pan Jezus znał tę Hagadę, tylko wyjął z niej tylko dwóch synów, tych takich właśnie na granicy, że nie wiemy, co o nich myśleć, bo zły człowiek, niegodziwiec jest jakby jedną kategorią, mądry, dobry jest oddzielną kategorią, one były Panu Jezusowi do tej nauki niepotrzebne. On pokazał dwóch i mówi, ty faryzeuszu, który mnie pytasz, kim ja jestem i jaką mocą to czynię, ty jesteś szlachetny, ale naiwny. No tak troszkę surowie Pan Jezus to ujął w swojej odpowiedzi, a ten celnik, grzesznik, ten człowiek, który nie ma pojęcia o tym, jak prawo wypełnić, ale jak ja mu powiedziałem, chodź do mnie, ja cię oczyszczę, to on mówi, powiedz mi, co mam zrobić. Ja to zrobię, powiedz mi tylko. Taką postawę Jezus pochwalił. Tego prostego człowieka, który nie umie zadać pytania. I porada była od mędrców, sam z siebie mu objaśnij wtedy. Pan Jezus sam z siebie, Ojciec nasz niebiański, sam z siebie nam objaśnia. Wystarczy tylko się otworzyć, wystarczy tylko powiedzieć, Panie Boże, nie wiem. Chcę Ci służyć, ale nie wiem jak. Jeżeli stworzymy tę przestrzeń niewiedzy w nas samych, kiedy usuniemy z nas zło, usuniemy z nas ducha światowości, usuniemy inne sprawy i zostawimy tą wolną przestrzeń dla Niego, na Jego odpowiedź. Pan Jezus i Pan Bóg nie udzieli odpowiedzi wtedy, kiedy w naszym sercu są inne sprawy, kiedy jesteśmy zajęci, kiedy mamy inne ważniejsze ideologie i siły, które nami kierują. Ale jeżeli tylko stworzymy Mu przestrzeń, jeżeli Mu stworzymy 20% szparę, On tam wejdzie. To nie jest tak, że my mówimy idealistycznie, my się z całego ducha światowości pozbyliśmy. My ofiarowaliśmy wszystko. No szlachetnie, ale naiwnie. Pan Jezus by to powiedział ostrzej. Wystarczy Panu Jezusowi zostawić szczelinę, naprawdę. On z niej skorzysta, tylko to musi być chociażby szczelina. I następnie pozwolić temu światu działać, temu dobru, które w nim jest. Pan Jezus chętnie wchodzi w to miejsce u tych ludzi, którzy nie potrafią jeszcze zadać pytania. No i jeszcze jedna rzecz, która się z tym wiąże z tradycji żydowskiej. Surowo brzmią słowa Jezusa. Celnicy, inaczej powiedzmy, przekupni urzędnicy, skorumpowani urzędnicy i prostytutki was uprzedzają do królestwa. Jak się wydaje, że właściwie już proch chce starci są ci faryzeusze. Jak się czyta, biada ci faryzeuszu obłudny, ponieważ obżerasz wdowy, biada ci faryzeuszu obłudny, ponieważ zabijasz proroków i tak dalej. Pamiętacie, 8 razy biada z 23 rozdziału Ewangelii Mateusza w porównaniu do 8 razy błogosławiony, ubogi. Porównajcie kiedyś, one bardzo ładnie jako przeciwieństwa się te 8 razy błogosławiony i 8 razy biada dla faryzeusza. One się bardzo ładnie synchronizują jako przeciwieństwa. Jeżeli się słyszy te słowa, te biada, te surowe wypowiedzi, to właściwie się uważa, że dla faryzeusza w Królestwie Bożym miejsca nie ma. Nie ma. Ale jest miejsce dla człowieka, który był faryzeuszem i to nie tylko w Królestwie Bożym, ale na najwyższych miejscach w tym Królestwie Bożym, bo pamiętacie, że tym, którego Pan Jezus po tych wszystkich słowach, po tych ostrych starciach, bracia, gdybyśmy my mieli taką sytuację, że gdzieś tam jakieś jest ugrupowanie, konserwatywne stronnictwo badaczy Pisma Świętego, liberalne stronnictwo badaczy Pisma Świętego, jakaś inna grupa, nie wiem, którzy się zajmują chronologią, jakaś jeszcze inna, gdyby z tej grupy nam ktoś na złość zrobił, cały czas byśmy się z nim spierali. A potem mamy sformułować nagle rząd tego świata. Ktoś nam mówi, dobra, grałeś teraz, wzięlibyśmy spośród tej grupy ludzi, powiedzieliśmy, do nich nie mam zaufania. A Pan Jezus wziął. Na najwyższe miejsce posadził apostoła Pawła, nie na najwyższe, na najniższe spośród apostołów, tak apostoł sobie nazywa, a na jedno z najwyższych miejsc we wszechświecie posadził faryzeusza. Szaula starcu, który przestał być faryzeuszem. Który sobie to miał siłę, żeby poczytać co za śmiecie, za gnój. To, co było dla niego kiedyś przez całe życie wartościowe. To są zupełnie niedościgłe dla nas ideały. Ale mówmy o nich, bo one nas motywują. One nas podciągają. One mówią, mały jestem, nie dorastam do tego wszystkiego, ale jestem właśnie jak ten naiwny, nie, ten biedny syn, który nie umie nawet zadać pytania czasami. Ja nawet nie wiem, o co zapytać. A mówię, Panie Boże, powiedz mi. Ja nie wiem, o co zapytać. Jak patrzę na takie wzory, jak apostoł Paweł i na postępowanie Jezusa, który z tego stronnictwa, które tak strasznie krytykował, wybiera sobie jednego z 12 najważniejszych ludzi. I jest taka jeszcze jedna nauka właśnie, o której chciałem z tej okazji wspomnieć, również o pewnych 4 elementach. To nie jest tak, że Pan Jezus nie traktował faryzeuszy jako swoich braci, że nie traktował ich jako części narodu izraelskiego, że nie traktował ich jako dzieci Bożych. On ich traktował tak samo, jak każdego, jak celnika i grzesznika. On miał tylko dla nich inną naukę. Inny miał też sposób wyrażenia tej nauki, znacznie ostrzejszy, surowszy, czasami gwałtowny, ale on ich kochał tak samo, jak każdego innego. Szanował, respektował. I jest o tym nauka w Biblii. Jest trzecia księga Mojżeszowa, 23 rozdział, 40 werset. To jest przepis o tym, co należy zrobić w czasie święta Sukkot. Jeżeli ktoś z Was kiedyś się zajmował tradycjami żydowskimi, to wie, że Żydzi na święto Sukkot, czyli święto szałasów, to jesienne święto dziękczynienia, robią sobie lulaw tak zwany. Lulaw to jest gałązka palmowa z 3 dodatkowymi komponentami. I czytamy w tym miejscu 23 rozdział 3 Mojżeszowej 40 werset. Weźmiecie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, to jest jedno, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzęcznych i będziecie się weselić przed Panem Bogiem Waszym przez 7 dni. No to taka nauka brzmi, ja czasami tak robię na te święta jesienne, które traktuję też jako święta narodzenia, jako święto rocznicy chrztu Pana Jezusa. Też tak robię, idziemy z żoną do lasu i patrzę, które trzeba, robią się nasze lasy wtedy piękne, kolorowe. Najpiękniejszych tych liści urywamy, robimy sobie bukiet. No nie chcę powiedzieć, że to choinka, ale coś w tym rodzaju. Stawiam sobie bukiet na oknie przez 7 dni, przypomina mi o narodzeniu Jezusa, o dziękczynieniu, o Jego chrzcie, o moim chrzcie, o wielbieniu Boga za cudowne pory roku. Ale Żydzi mają precyzyjną naukę, jak zwykle. A faryzeusze. Ale czasami faryzeusze mają dobre nauki. I oni tak dokładnie zinterpretowali, jakie to mają być. To ma być palma, konkretnie, liść palmowy. To ma być mirt. To ma być wierzba. No, wierzba jest napisana. I to ma być etrok. Cytrus. Znaczy owoc cytrusu dokładnie biorą. I te 4, kiedyś doczytałem się, jakie mają znaczenie. Dlaczego takie 4? Ja mówię, palma nie pachnie, ale ma daktyle, które bardzo dobrze smakują. Nie wiem, czy ktoś z Was nie lubi daktyli. Może nie lubicie. Ja bardzo lubię. Miód ziemi izraelskiej. Miód pachnie bardzo pięknie, ale nie ma żadnego smaku. Nie wiem, no nie próbowałem. Jak go się nagryzie, jest troszkę gorzki. Tak jak, raczej się go nie je. Wierzba, która ani nie pachnie, ani nie smakuje. I etrok, czyli owoc cytrusu, który pięknie pachnie i wspaniale smakuje. Teraz Żydzi mówią, te 4 komponują się w jedną wiązkę, w jeden bukiet. Że są ludzie, którzy, tak jak ten etrog, jak cytrusy, mają i piękny zapach, mówią, zapach to jest wiedza. To jest ta świętość pokazowa, ta świętość wynikająca ze słowa, z zachowania. I mają dobre uczynki, smakują dobrze, owoc mają. Są ludzie, którzy mają piękny zapach, jak mirt, ale ugryziesz go, to gorzki, nie bardzo się da zjeść. Są ludzie jak palma, którzy nie mają żadnego zapachu, ale mają tak słodkie owoce. Zapytasz go o coś z Biblii, on nic nie wie. Albo niewiele wie. Nie powie ci, w której księdze Mojżeszowej to jest napisane. Ale jak go poznasz, to zrobisz, ludzie, ależ człowiek, nie? Takie uczynki. No i są tacy jak ta wierzba. Ani nie pachnie, ani nie smakuje. Ani tego nie zjesz, ani tego nie powąchasz. A Pan Bóg mówi, zwiąż to wszystko w jedną gałązkę, w jeden bukiet i raduj się przed Panem. I Żydzi mówią, wszyscy ci 4 są synami izraelskimi. Każdy z nich jest dzieckiem Bożym. Również ta wierzba, co ani wiedza, ani uczynku nie ma. Taki ten widok najgorszy, co nawet nie umie pytania zadać. A Pan Bóg mu i tak ma rzeczy do powiedzenia kiedyś w przyszłości. Wszyscy są jedną gałązką, jednym bukietem.
I wracając do tej przypowieści Pana Jezusa o dwóch synach. On nie mówi, że ten syn, który powiedział, że zrobię, a nie zrobił, idzie do piekła, idzie do Gehenny na zatracenie, on się nie nadaje, on jest wyrzucony. Ani tak nie mówił, ani tak nie myślał, ani tak nie zrobił. Ale miał dla niego surową naukę. Ale zagarnął go i przyjął, tak jak tą wiązkę, ten bukiet piękny, lulaw na święto szałasów, przyjął to. Tylko musisz coś popracować nad tym swoim, nad tą swoją pozycją, nad tą swoją postawą. Myślę, że z przypowieści o dwóch synach są dla nas dwie lekcje. Po pierwsze ta taka prosta, zwyczajna. Jak powiesz, to zrób. Ale jest też druga lekcja. Ta głęboka, ta ukryta w zwyczaju żydowskim. Że Pan Jezus wyjął tych dwóch z czterech, który i z tych całego bukietu czterech rodzajów Izraelitów wyjął tylko dwóch. I powiedział, jeden ma problem i drugi ma problem. A ja ich obydwu kocham. I nie tylko ich obydwu, tylko tych pozostałych tak samo. I wszystkich traktuję jako synów, dla wszystkich mam naukę. A my sobie tylko powiedzmy, idź i czyń podobnie, a będziesz zbawiony. Amen. Dziękujemy.